Witaj na zajęciach kursu cudów online. To jest dobry dzień, aby umrzeć. Tylko w ten sposób rozpoznasz, że nie ma śmierci. W ten sposób ja rozpoznałem, że nie ma śmierci. Umarłem i ku mojemu zdziwieniu okazało się, że nie mogę umrzeć. Czy było to prawdziwe doświadczenie? Było to bardzo prawdziwe doświadczenie. Jako człowiek, wszystko co robisz, to bronisz się przed śmiercią. A jednak od momentu, kiedy pojawiasz się w tym świecie, wszystko co robisz, to dążenie do śmierci. A momentu, kiedy się urodziłeś, zacząłeś umierać. I choć to było twoim celem, gdy tu przyszedłeś, to jednak bronisz się przed tym. W każdym momencie. A jednak gdzieś w swoich opowieściach, religiach, filozofiach, twoich pojęciach o wieczności, mówisz mi, że kiedy umrę, będę szczęśliwy. Kiedy umrę, znajdę się w niebie. Kiedy umrę, doświadczę życia wiecznego. Gdybyś rzeczywiście w to wierzył, to czemu by nie umrzeć teraz? Czemu tak bardzo bronisz się przed tą chwilą błogości i szczęścia, o której mówisz, że doświadczysz po śmierci? Mam ci powiedzieć dlaczego? Bo tak naprawdę nie wiesz, czym jest śmierć. I o tym są nasze dzisiejsze zajęcia. Tak? Wszystko, co chciałeś wiedzieć o śmierci, lecz bałeś się zapytać. Od momentu, kiedy byłeś dzieckiem, pytałeś się, czym jest śmierć. Pamiętasz ten moment? Ja pamiętam ten moment, gdy miałem, nie wiem, 7, może 8 lat, kiedy uświadomiłem sobie, że po raz pierwszy, że rzeczy, które kocham, umrą. I poczułem strach. I zacząłem się pytać, czym jest śmierć. Zazwyczaj, kiedy pytasz się, czym jest śmierć, dostajesz odpowiedź, taki jest porządek rzeczy, tak po prostu jest. Lecz gdzieś w swoim umyśle, w swoim rozsądnym umyśle, nie mieściło ci się w głowie, jeżeli Bóg jest miłością, jeżeli istnieje coś takiego jak wszechświat życia, miłości, stwarzania, to co mógłby ten wszechświat, ten Bóg wiedzieć o śmierci? Przecież miłość nie zabija po to, żeby zbawić. Gdzieś nie mieściło ci się w twoim umyśle, nie umieściło ci się w twoim umyśle idea, że oto jesteś tutaj, małe stworzenie w świecie czasu i przestrzeni, które musi powoli, nie ma wyjścia, tylko musi zestarzeć się, rozchorować i umrzeć. Być może doświadczyć odrobiny szczęścia gdzieś pomiędzy, ale koniec jest pewny. Gdzieś nie miało to dla ciebie sensu. Wiem, że dla mnie nie miało to sensu. Ale gdzieś nauczyłeś się po drodze, że próbować znaleźć w tym sens. Tak? Co robiłeś? Co zrobiłeś? Uzasadniłeś swoją cielesną tożsamość w czasie i przestrzeni. Tak? Ponieważ prawda jest taka, że czas i przestrzeń są tym samym, co śmierć. A więc uzasadniwszy czas i przestrzeń, uzasadniłeś śmierć, uzasadniłeś realność śmierci. I teraz, kiedy przychodzi zmartwychwstały Jezus ze swoim przesłaniem, i mówi ci: nie ma śmierci, nie możesz umrzeć. Co robisz z tym? Co robisz z tym przesłaniem? Czy cieszysz się, nie posiadasz się z radości i mówisz: nareszcie, wreszcie słyszę prawdę, wreszcie słyszę to, o czym zawsze gdzieś w głębi siebie wiedziałem? Czy też odwracasz się i dalej uzasadniasz swoją egzystencję w czasie i przestrzeni, która jest egzystencją śmierci? Jeżeli słyszysz, że nie ma śmierci, to jest tym samym, słuchasz mnie uważnie? To jest tym samym, co powiedzieć: nie ma żadnego świata. Nie ma czegoś takiego jak czas i przestrzeń. Jeżeli jesteś ciałem, rzeczywiście mógłbyś umrzeć. Jeżeli jesteś ciałem, rzeczywiście miałbyś prawo się bać. Twoje doświadczenie tego, że nie ma śmierci, doświadczenie, do którego prowadzi cię twoja fizyczna transformacja, przemiana twojego umysłu, doświadczenie tego, że nie jesteś ciałem, jest prawdziwym doświadczeniem. Tak długo, jak jesteś zdeterminowany uzasadniać tę tożsamość w czasie i przestrzeni, będziesz uzasadniał śmierć. A więc zaprzeczał temu, że żyjesz. A ja będę ci powtarzał, Jezus będzie ci powtarzał w swoim kursie cudów, że jest tylko życie. Nie ma czegoś takiego jak śmierć, nie ma czegoś takiego jak ciało, nie ma czegoś takiego jak ten świat. Czy jest to zaprzeczeniem wszystkiego, w co wierzysz? Tak. Czy jesteś zdeterminowany zaprzeczać temu przesłaniu? Tak. Ale gdzieś w sobie, gdzieś w tle, gdzieś kryje się ta iskra prawdy, światła, gdzieś kryje się to rozpoznanie, że jest tylko życie. Że jeżeli istnieje życie, to nie może ono nic wiedzieć o śmierci. Dwa światy się nie łączą. Jeżeli jest śmierć, to wszystko umiera, łącznie z Bogiem. Czy słyszysz to? Czy jest to rozsądne? Albo wszystkie rzeczy umierają, albo wszystkie żyją. Nie ma żadnego kompromisu. Jeżeli zgadzasz się na kompromis w swoim umyśle, tak naprawdę zgadzasz się na ideę oddzielenia. Idea oddzielenia, która jest innymi słowy ideą grzechu, jest przyczyną śmierci. Tak? Znalazłeś się w czasie i przestrzeni, ponieważ pomyślałeś sobie, że możesz być oddzielony od Boga. Tak? I w teologii być może mówi ci się, że karą za tę myśl jest śmierć. A jednak Jezus powtarza ci, że grzech jest jedynie pomyłką. Grzech jest chybieniem celu. Tak? Czyli pomyliłeś się. Na chwilę pomyślałeś, że możesz być oddzielony od Boga, lecz ta myśl sama w sobie jest niemożliwa. Została naprawiona w momencie, kiedy powstała. A więc cała twoja egzystencja opiera się na pomyłce. Z którą co należy zrobić? Jedyne, co robi się z pomyłką, to naprawia się. A więc nie zostałeś ukarany za grzech pierworodny, za ideę oddzielenia, ponieważ ta idea jest niemożliwa. Ale tak, ty musisz wziąć za nią odpowiedzialność. Ty wytworzyłeś czas i przestrzeń. Ty wytworzyłeś ideę śmierci. Ty wytworzyłeś ciało. Ty wytworzyłeś to, co nie jest miłością. W momencie, kiedy bierzesz za to odpowiedzialność, rozpoznajesz również niemożliwość tego. A więc ani Bóg ci tego nie zrobił, ani Bóg cię tu nie postawił jako ciało, ani nie zostałeś tu wepchnięty bez twojej woli. Tak? Zawsze doświadczasz dokładnie to, czego chcesz. A więc powiedz: jestem przyczyną świata, który widzę. Tak? W momencie, kiedy mówisz to, mówisz również: jestem przyczyną całej choroby, cierpienia i śmierci na tym świecie. To zdanie jest jednocześnie twoim wyzwoleniem. Ponieważ tak długo, jak myślisz, że śmierć, choroba przydarzają ci się, Tak długo myślisz, że jesteś ciałem, tak długo myślisz, że jesteś ofiarą świata, który widzisz, i tak długo będziesz cierpiał tego konsekwencje. Więc śmierć nie jest karą, ponieważ nie było czego ukarać. Śmierć jest snem. Chcesz posłuchać, co mówi Jezus w swoim kursie o tym, czym jest śmierć? Śmierć jest głównym snem, z którego wywodzą się wszystkie iluzje. Czy nie jest szaleństwem myśleć o życiu jako o narodzinach, starzeniu się, traceniu żywotności, a w końcu umieraniu? Zadaliśmy to pytanie już przedtem, lecz teraz trzeba rozważyć je bardziej starannie. Ustalonym i niezmiennym przekonaniem świata jest to, że wszystkie w nim rzeczy rodzą się tylko po to, by umrzeć. Uważa się to za prawo natury, nie do zakwestionowania, lecz do zaakceptowania jako naturalne prawo życia. To, co cykliczne, zmienne i niepewne, niewiarygodne, niestałe, przebywające i ubywające w określony sposób na określonej drodze, wszystko to przyjmuje się jako wolę Boga. I nikt nie pyta, czy łaskawy Stwórca mógł tego chcieć. Tak? W jaki sposób ciągle chcesz spróbować Boga do swojej egzystencji w czasie i przestrzeni? Najradośniejszą nowiną, jaką mógłbyś usłyszeć teraz ode mnie, jest to, że Bóg nic o tym nie wie. Bóg nic nie wie o tobie w czasie i przestrzeni. Bóg nic nie wie o twoim szalonym pomyśle bycia oddzielonym od Niego. Bóg zna ciebie jako pełnię. Tak? Więc przestań obwiniać Boga za twoją kondycję, za twoją ludzką egzystencję. Bóg zna cię doskonałym i czas, żebyś ty się takim rozpoznał. Tak? Ale jak długo postrzegasz siebie w tym stanie, tak długo będziesz identyfikował Boga również z tym stanem. Tak długo jak postrzegasz się w ciele, takim będziesz również widział Boga. Przy takim postrzeganiu wszechświata stworzonego przez Boga niemożliwe byłoby myśleć o nim jako kochającym Bogu. Albowiem można się tylko bać tego, który zrządził, iż wszystkie rzeczy przemijają, obracając się w proch, rozczarowanie i rozpacz. Trzyma on twe drobne życie w swym ręku, tylko na nitce, gotowy ją przerwać bez żalu lub troski, może już dzisiaj. Albo jeśli poczeka, koniec i tak jest pewny. Ten, kto kocha takiego Boga, nie zna miłości, ponieważ zaprzeczył, iż życie jest rzeczywiste. Śmierć stała się symbolem życia. Jego świat jest teraz polem bitwy, gdzie rządzą sprzeczności, a przeciwieństwa toczą nieustanną wojnę. Tam, gdzie jest śmierć, pokój jest niemożliwy. Czyli innymi słowy, tam, gdzie jest ta cielesna tożsamość, pokój jest niemożliwy. Tam, gdzie jest to wyobrażenie, które masz o sobie, które opiera się na oddzieleniu, czyli śmierci, pokój jest niemożliwy. Śmierć jest symbolem lęku przed Bogiem. Jego miłość jest ukryta pod pojęciem, które nie dopuszcza jej do świadomości, jak tarcza podniesiona po to, by zaćmić słońce. Groza tego symbolu jest wystarczająca, by ukazać, że nie może on współistnieć z Bogiem. Zawiera on wizerunek Syna Boga, w którym ten jest złożony na spoczynek, w ramionach zniszczenia, gdzie robaki czekają, by go powitać i trwać przez krótką chwilę do jego rozkładu. Jednak robaki też są skazane na pewną zagładę. Tak więc wszystkie rzeczy żyją z powodu śmierci. Niszczenie jest prawem życia natury. Bóg jest szalony, a tylko lęk jest rzeczywisty. W to wierzysz, gdy wierzysz, że jesteś ciałem w świecie czasu i przestrzeni. Tak? Jezus mówi ci wprost, jesteś szalony. Wow. Osobliwe przekonanie, że w umierających rzeczach jest taka część, która może trwać dalej w oderwaniu od tego, co umrze, nie obwieszcza istnienia kochającego Boga, ani nie przywraca podstaw do ufności. Tak? Cała twoja wiara w reinkarnację, cała twoja wiara, że kiedy odejdę z ciała, będę bezpieczny, znajdę się w tym błogim stanie, moje ciało zostanie tutaj, a moja dusza pójdzie gdzieś indziej. Tak? Czymże to jest innym jak nie ideą oddzielenia? Czymże to jest innym jak nie kompletnym niewzięciem odpowiedzialności za swój własny umysł, tak? Teraz już nie jestem tak zmęczony sobą, już jestem tak zmęczony, wkurzony egzystencją w czasie i przestrzeni, że wreszcie muszę rzucić to ciało i wreszcie odpocznę. Sorry, przepraszam, nie odpoczniesz. Będziesz dokładnie tutaj, w tym samym miejscu, robił dokładnie to samo na nowo. Tak? Walczył, toczył tą bitwę egzystencji, dopóki nie weźmiesz pełnej odpowiedzialności za swój umysł i nie rozpoznasz, że to jest twój sen. Tak? Śmiercią jest każda myśl, która nie jest doskonałym szczęściem. Przeczytamy o tym zaraz. Tak? I będziesz wracał tutaj tak długo, aż nie zatrzymasz się i zobaczysz, o kurczę, umierałem wciąż na nowo i jakoś nie udało mi się uciec z czasu i przestrzeni poprzez śmierć. Może musi istnieć jakaś inna droga. Może śmierć nie jest drogą ucieczki. Tak? Jest inna droga. Tą drogą nazywa się zmartwychwstanie tu i teraz. Tą drogą nazywa się zaprzeczenie śmierci we wszystkich jej przejawach. Tu i teraz, w twoim umyśle. Powiedz, wyrzekam się śmierci. Wybieram życie. Kiedy to mówisz, mówisz tak naprawdę, wyrzekam się tej oddzielonej tożsamości. Wybieram Boga. Kiedy spojrzysz w sposób rozsądny na swoją egzystencję, tak naprawdę większość ludzi powie ci, że nie ma śmierci. Tak? Że nie możesz umrzeć. Gdzieś to wiesz w sobie. Gdzieś w głębi siebie doskonale o tym wiesz. Ale skoro nie możesz umrzeć, słuchasz mnie, to po co cierpieć? To po co przedłużać grę cierpienia? W tym sensie zapraszam cię do tego, żebyś pozwolił sobie na ten maksymalny, ten moment wejścia w tę czarną dziurę, kiedy to wszystko się zaczęło i skończyło, tu i teraz. Ten moment maksymalnego cierpienia, które jest prostym wzięciem odpowiedzialności za swój umysł, tak? W momencie, kiedy bierzesz odpowiedzialność za swój umysł, nie musisz nawet doświadczać fizycznego, mentalnego, emocjonalnego cierpienia ty sam. Wystarczy, że rozpoznasz, że wszelkie cierpienie na tym świecie jest twoje. Tak? Jeżeli to ci nie wystarczy, nie wiem, użyj swojego bólu. Nie musisz, Jezus mówi ci, nie musisz krzyżować siebie. Ja już przeszedłem drogę ukrzyżowania. Nie musisz powtarzać tej bezużytecznej podróży, jaką jest droga na krzyż. Możesz użyć mojego przykładu wobec dużo mniej skrajnych pokus, by niewłaściwie postrzegać. Możesz po prostu spojrzeć w rozsądny sposób na swój umysł i zobaczyć, że to jest bez sensu, że świat, który widzisz, jest bez sensu, że cierpienie jest bez sensu. W tym sensie, kiedy bierzesz odpowiedzialność za swój umysł, stajesz się bardziej wrażliwy. I to, co kiedyś było dla ciebie drobnostką, staje się takim konfliktem, że nie jesteś w stanie go znieść ani na sekundę i dlatego przemieniasz swój umysł. Nie odgradzasz się od tego, mówiąc, że to jest nie moje. Tak? Że ja nie mam z tym nic wspólnego. To jest czyjś inny konflikt. Tak? Ja myślę w sposób pozytywny. Bzdura. Jeżeli ktoś inny tam cierpi, to ty. A więc nie możesz się od niego odgrodzić poprzez powiedzenie, że to mnie nie dotyczy, ponieważ dotyczy ciebie. To jest twój umysł. W tym sensie, gdy stajesz się tak wrażliwy w tej swojej przemianie, każde najmniejsze ukłucie konfliktu staje się natychmiastowym bodźcem do przemiany umysłu. Innymi słowy, dla mnie bodźcem mojej przemiany było to, że nie mogłem w stanie znieść więcej konfliktu w moim umyśle. Gdzieś musiałem mieć dość i dlatego poprosiłem o pomoc. Gdzieś musisz mieć dość siebie, takim jakim siebie postrzegasz. Tak długo jak będziesz usatysfakcjonowany, takim jakim siebie postrzegasz, nie poprosisz o pomoc. Nie oddasz swego życia i swej woli opiece Boga. Będziesz myślał, że możesz rozwiązać problem. W tym sensie zapraszam cię tu i teraz do tego, żebyś umarł wraz ze mną. czym jest ta śmierć tu i teraz? Jest końcem rozwiązywania problemów. Kiedy przestaniesz rozwiązywać problem, wydaje się, jakby to było śmiercią. Wydaje się, jak, że nie będziesz mógł więcej się niczego uczepić. Nie będziesz mógł kontrolować niczego. Nie będziesz mógł znaleźć w niczym oparcia. Tak, zapraszam cię do puszczenia tej kontroli. Możesz przez chwilę czuć, jakby to było śmiercią, lecz tak naprawdę jesteś zapraszany do życia. Poprzez rozpoznanie, poprzez doświadczenie tej chwili śmierci rozpoznajesz, że nie możesz umrzeć, że jest tylko życie. Jak mówi święty Paweł, umieram każdego dnia. I każdego dnia rozpoznaję, że nie mogę umrzeć. W każdej chwili rozpoznaję, że jest tylko życie, które Bóg stworzył doskonałym i które nie ma przeciwieństwa. A więc czym jest śmierć? Śmierć jest twoim pojęciem o sobie samym. Wow. Rzeczywistość śmierci jest mocno zakorzeniona w przekonaniu, iż Syn Boga jest ciałem. A gdyby Bóg stworzył ciała, śmierć byłaby istotnie rzeczywista, lecz Bóg nie byłby kochającym Bogiem. Nie ma innej kwestii, w której kontrast między postrzeganiem świata rzeczywistego a postrzeganiem świata iluzji nie staje się bardziej ostro widoczny. Śmierć jest istotnie śmiercią Boga, jeżeli jest On miłością. I teraz Jego własne stworzenie musi trwać w lęku przed Nim. Nie jest On Ojcem, lecz niszczycielem. Nie jest Twórcą, lecz mścicielem. Straszne są Jego myśli i przerażający Jego obraz. Patrzeć na Jego stworzenie to umierać. Słuchasz? A ostatnią do przezwyciężenia będzie śmierć. Oczywiście, bez pojęcia śmierci nie ma żadnego świata. Wszystkie sny skończą się wraz z tym snem. Oto ostateczny cel zbawienia, kres wszystkich iluzji. A w śmierci rodzą się wszystkie iluzje. Cóż może narodzić się ze śmierci, a jednak mieć życie? Lecz cóż rodzi się z Boga, a jednak może umrzeć? Te nielogiczności, kompromisy i rytuały, które świat podsyca w swych daremnych próbach kurczowego trzymania się śmierci, a mimo to uważania miłości za rzeczywistą, są bezrozumną magią, bezskuteczną i bez znaczenia. Jeszcze raz, dwa światy się nie łączą. Nie możesz połączyć miłości Boga ze swoją egzystencją w czasie i przestrzeni. Nie możesz połączyć, innymi słowy, śmierci z życiem. Jeżeli jest śmierć, nie ma życia. Jeżeli jest życie, nie ma śmierci. Bóg jest, a w Nim wszystkie stworzone rzeczy muszą być wieczne. Czy nie widzisz, że w innym razie ma On swe przeciwieństwo i lęk byłby tak samo rzeczywisty jak miłość? Nauczycielu Boga, twoje jedyne zadanie można by wyrazić w ten sposób. Nie akceptuj żadnego kompromisu, w którym śmierć odgrywa jakąś rolę. Nie wierz w okrucieństwo ani też nie pozwól, by atak ukrywał prawdę przed tobą. To, co wydaje się umierać, słuchasz? To, co wydaje się umierać, było tylko błędnie postrzegane i sprowadzone do iluzji. Teraz twoim zadaniem staje się pozwolić, by iluzje zostały sprowadzone do prawdy. Bądź nieugięty tylko w tym. Nie daj się oszukać rzeczywistości jakiejkolwiek, rzeczywistości w cudzysłowie, jakiejkolwiek zmiennej formy. Prawda ani nie przemieszcza się, ani nie chwieje, ani też nie tonie w śmierci i rozkładzie. A czym jest koniec śmierci? Niczym innym jak tylko tym. Uświadomieniem sobie, że Syn Boga jest bez winy, teraz i na zawsze. Niczym innym, tylko tym. Lecz nie pozwalaj sobie zapomnieć, że nie jest też niczym mniej. Tak? To był fragment z twojego podręcznika dla nauczycieli. Czy jesteś gotów rozpoznać, że nie ma śmierci? Czy jesteś gotów doświadczyć tego tu i teraz poprzez przemianę swojego umysłu? Zobacz, jaka przygoda. Gdzieś w sobie masz ten smaczek przygody. Gdzieś jesteś rewolucjonistą, nie słuchałbyś tego. Tak? Nie idziesz jak stado baranów, czyli jak cała ludzka egzystencja na rzeź, tylko gdzieś... Gdzieś wyściubiłeś noc tego stada. Gdzieś spojrzałeś w górę coś tu jest nie tak. Nie będę szedł z tym stadem, tak? Ja chcę żyć. I teraz rozpoznajesz, że kiedy podnosisz głowę, kiedy podnosisz oczy w górę, kiedy rozpoznajesz życie, tak naprawdę twoje rozpoznanie życia jest rozpoznaniem życia przez twojego brata. Stado baranów wraca do domu razem z tobą. Tylko ty musiałeś rozpoznać, że nie ma śmierci. To jest rewolucją twojego umysłu. Kiedy ty przemieniasz swój umysł, świat się zmienia. Kiedy ty rozpoznajesz, że nie ma śmierci, nikt nie może umrzeć. A więc rewolucja twojego umysłu jest końcem śmierci. Powiedz teraz ze mną. Nie ma śmierci. Syn Boga jest wolny. Kto jest synem Boga? Ty jesteś synem Boga. Śmierć jest myślą, która przybiera wiele form. Tak? Myślałeś być może, że śmierć jest czymś z ciała. Że śmierć dotyczy ciała. Nie. Jezus powtarza ci wciąż na nowo w swoim kursie cudów, że śmierć jest myślą. Śmierć jest ideą w twoim umyśle. Więc posłuchaj tego z lekcji 163. Śmierć jest myślą, która przybiera wiele form, często nierozpoznawanych. Może się ona jawić jako smutek, lęk, niepokój lub zwątpienie, jako gniew, brak wiary i brak ufności. Jako troska o ciało, zazdrość oraz jako wszelkie formy, w których może kusić cię pragnienie bycia takim, jakim nie jesteś. Wszystkie takie myśli są tylko odzwierciedleniem oddawania czci śmierci jako Zbawicielowi i jako dawcy wyzwolenia. Będąc ucieleśnieniem lęku, gospodarzem grzechu, Bogiem winnych oraz Panem wszelkich uronień i iluzji, myśl o śmierci wydaje się naprawdę potężna. Albowiem wydaje się, iż trzyma ona wszystkie żyjące istoty w swym uschniętym ręku, wszystkie nadzieje i pragnienia w swym zwodniczym uścisku, a wszystkie cele postrzega jedynie swymi ślepymi oczami. Słabi, bezradni i chorzy kłaniają się przed jej wizerunkiem, myśląc, iż tylko ona jest rzeczywista, nieunikniona, warta ich ufności, albowiem tylko ona z pewnością przyjdzie. Tak mi mówisz mi, że tylko śmierć jest pewna, lub może śmierć i podatki, tak? I liczysz na to. Zobacz, na jakim bezsensownej przesłance popierasz swoją egzystencję. Jeżeli wszystko, w co wierzysz, tak naprawdę wszystko, co budujesz i tak kończy się śmiercią i tak rozsypuje się w proch, to jaki sens dalej to przetwarzać? Jaki sens w ogóle ma twoja egzystencja? Doświadczyć odrobinę radości, zanim umrzesz? To ma być życie? To nazywasz życiem? Egzystencja w czasie i przestrzeni, w którym doświadczysz odrobinę radości, odrobinę przyjemności i rozpadniesz się w proch, w nicość. Tak? Próbujesz sobie powetować tę stratę myślą, że twoja dusza pójdzie gdzieś dalej. Tak? Że w jakiś sposób ulepszysz swoją formę, swój mykszlokształt i będziesz w lepszym stanie i znajdziesz w jaki sposób będziesz ewoluował. Ewoluował do czego? Bóg nie wyrzucił cię z nieba. Bóg nie kazał ci cierpieć po to, żebyś powoli do Niego wrócił. Aż wreszcie swoje cierpienie przeżyjesz, i z pewnością nie zabija swego syna po to, aby żył. Więc nie mów mi, że śmierć ma sens. Nie mów mi, że śmierć jest po prostu częścią naturalnego porządku rzeczy. Nie mów mi, że śmierć jest piękna. Takie stwierdzenia też słyszałem. Słyszałeś przed chwilą ten opis o robakach, które zjadają twoje ciało? Czy to jest piękny? Czy to jest piękny obraz? Czy obraz ginących ludzi, bombardowanych w tej chwili na świecie? Czy to jest piękny obraz? Czy podoba ci się ten obraz? Spójrz na to w swoim umyśle, ponieważ to jest twój umysł. Tak? I teraz możesz to przemienić. Teraz możesz, nie możesz tego zmienić tam na zewnątrz. Nie możesz zmienić świata tam. Możesz jednak przemienić swój umysł. A świat się zmieni. Więc nie uzasadniaj śmierci w żadnej formie. Wszystkie rzeczy, oprócz śmierci, widziane za jako niepewne, zbyt szybko tracone, choćby najmozolniej były zdobywane, wątpliwe w swych skutkach, często zawodzące nadzieje, które kiedyś zrodziły, oraz zostawiające po sobie posmak kurzu i popiołu, miejsca aspiracji i marzeń. Tylko na śmierci się polega, nadejdzie ona bowiem pewnym krokiem, gdy nastał czas jej przybycia. Nigdy nie zawiedzie, by wziąć całe życie jako swego zakładnika. Czy chcesz bić pokłony bożkom takim jak ten? Tutaj siła i moc samego Boga postrzegana jest w bożku uczynionym z prochu. Tutaj przeciwieństwo Boga jest obwieszczone Panem całego stworzenia, silniejszym niż Boża wola życia, niż nieskończoność miłości, niż doskonała, niezmienna stałość nieba. Tutaj wola Ojca i Syna jest ostatecznie pokonana i złożona na spoczynek, pod nagrobkiem, który śmierć postawiła na ciele świętego Syna Boga. Pozbawiony świętości, w porażce, stał się tym, czym śmierć chce, aby był. Jego epitafium, które napisała sama śmierć, nie daje mu żadnego imienia, albowiem obrócił się on w proch. Ono mówi tylko to. Tu leży świadectwo tego, że Bóg nie żyje. I to właśnie pisze ona bezustannie, spotykając się z aprobatą swych czcicieli, którzy klękając z czołem ku ziemi, szepczą bojaźliwie, że tak właśnie jest. Niemożliwym jest czcić śmierć w jakiejkolwiek formie, a jednocześnie wybrać kilka form, których nie chcesz hołubić i których pragniesz uniknąć, podczas gdy ciągle wierzysz w całą resztę. Tak? A więc jeszcze raz wracamy do myśli, że nie ma kompromisu. Śmierć jest bowiem śmiercią totalną. Wszystkie rzeczy albo umierają, albo też żyją i nie mogą umrzeć. Żaden kompromis nie jest możliwy. Albowiem tutaj znów widzimy oczywiste twierdzenie, które musimy zaakceptować, jeśli mamy być zdrowi na umyśle. To, co jest całkowicie sprzeczne z jedną myślą, nie może być prawdziwe, chyba że jego przeciwieństwu udowodni się fałsz. Idea śmierci Boga jest tak niedorzeczna, że nawet szaleńcy mają trudności z uwierzeniem w nią. Implikuje ona bowiem, że Bóg kiedyś żył i zginął w jakiś sposób, najwidoczniej zabity przez tych, którzy nie chcieli, aby przetrwał. Ich silniejsza wola zdołała zatriumfować nad jego wolą i w ten sposób wieczne życie ustąpiło śmierci. A wraz z ojcem umarł też syn. Wow. I to jest to, w co wierzysz? Czcicielom śmierci wolno się bać. A jednak czy takie myśli jak te mogą napawać lękiem? Gdybyś zobaczył, że wierzysz tylko w to, zostałbyś natychmiast wyzwolony. Tak? Ty pokażesz to wszystkim tym, którzy w to wierzą dzisiaj. Nie ma śmierci, wyrzekamy się jej teraz w każdej formie, dla ich zbawienia, jak również dla naszego. Bóg nie stworzył śmierci, dlatego też jakąkolwiek formę ona przybiera, musi być to iluzja. Oto stanowisko, jakie dziś przyjmujemy. Jest nam dane spojrzeć poza śmierć i zobaczyć życie ponad nią. To przezwyciężenie śmierci, o którym mówimy teraz, o spojrzeniu, o zobaczeniu życia ponad śmiercią, jest doświadczeniem Twojego zmartwychwstania. I pozornie doświadczasz tego poprzez to, co kojarzysz ze śmiercią. Tak, ponieważ połączenie z twoim bratem jest dla ciebie tym samym, co śmierć. Tak, ponieważ oddzielenie jest tym, w co wierzysz, wierzysz w swoją egzystencję jako oddzielonej tożsamości, to teraz połączenie z twoim bratem, który będzie końcem iluzji, które będzie twoim zmartwychwstaniem, kojarzysz ze śmiercią. Myślisz, że jeżeli teraz połączysz się z tym człowiekiem obok ciebie, którego lubisz, może z którym nie chcesz mieć nic wspólnego, czy z tym, którego nienawidzisz, to ta tożsamość nie będzie więcej istnieć. I to prawda, nie będzie więcej istnieć. Ponieważ ta tożsamość opierała się na oddzieleniu między tobą a czymś, kogo nazywasz kimś innym. Nie ma czegoś takiego jak oddzielenie. Więc teraz zmartwychwstanie, do którego cię zapraszam, czy też życie będzie naszym połączeniem tu i teraz. A więc na chwilę zaprosisz to, co kojarzysz ze śmiercią, do siebie. Nie będziesz się bronił przed swoim bratem. Zaprosisz śmierć do środka. Zaprosisz to, czego się bałeś, do środka. Tak? Twój lęk przed śmiercią tak naprawdę był przyciąganiem śmierci. Teraz nie będziemy się bać, tylko poprosimy śmierć, chodź. Usiądź na moich kolanach. Przyjdź tutaj. Nie boję się. Możesz użyć brata, który siedzi obok ciebie. Możesz użyć brata, którego masz na myśli. Jeżeli jest oddzielenie między wami, to uzasadniasz śmierć. Jeżeli wierzysz w to, że on jest ciałem, że ty jesteś ciałem, uzasadniasz śmierć. Więc teraz zaproszenie jego do środka, tej oddzielonej myśli, którą rzutowałeś na zewnątrz siebie, tak? Zaproszenie tej projekcji, którą wyrzuciłeś na zewnątrz, z powrotem do środka. Może być przez chwilę przez ciebie odczuwany jak śmierć, jakby rozpadała się twoja tożsamość. Może być to odczuwane jako chwila zdruzgotania. Bo to nie będziesz mógł być więcej sobą, o mój Boże. Nie będę mógł być więcej tym ciałem, które starzeje się, cierpi i umiera. O mój Boże, co za strata. Muszę się tego trzymać. W tym momencie zagrażam ci życiem wiecznym. Zagrażam ci wieczną miłością. Ponieważ gdy połączysz się z tym bratem, którego widzisz, czy z tym bratem, o którym myślisz, który jest w twoim umyśle, rozpoznasz życie wieczne. Dlatego Jezus naucza w tym kursie cudów przebaczenia. Tak? Przebaczenie jest tym, co wiedzie cię do zmartwychwstania. Tak? Twoje potępienie było uzasadnieniem oddzielenia, czyli uzasadnieniem śmierci. Teraz twoje przebaczenie jest włączeniem, jest totalnym włączeniem wszystkiego, co wyrzuciłeś. Co wyrzuciłeś na zewnątrz. A więc włącz swojego brata, włącz tą ideę w swoim umyśle. Przebacz, rozpoznaj, że to twoje, że widzisz jedynie odzwierciedlenie swojego własnego umysłu. Kiedy widzisz, że wszystko jest odzwierciedleniem jedynie twojego własnego umysłu, jakże mógłbyś umrzeć? Śmierć znika. Śmierć znika w momencie, kiedy zapraszasz ją do środka. To jest twoim poddaniem się, to jest twoim zdruzgotaniem. To jest twoim radosnym zdruzgotaniem w świetle. Pozwól, żeby rozpadła się ta tożsamość. Nie miała ona nigdy nic wspólnego z prawdą. Nie jesteś ciałem. Na zakończenie chciałem ci przeczytać jeszcze fragment z rozdziału 19, w którym jest mowa o przeszkodach dla pokoju. Jedną z tych przeszkód, trzecią przeszkodą jest lęk przed śmiercią. Musimy spojrzeć na tą przeszkodę przez chwilę, po to, abyśmy mogli zobaczyć, że tak naprawdę nie ma się czego bać. Że to, czego się bałeś, jest niczym. Wow. Tobie i Twemu bratu, do których wyjątkowego związku zawitał Duch Święty, dane jest wyzwalać i zostać wyzwolonymi od oddania śmierci. To zostało Ci bowiem ofiarowane i to przyjąłeś. Musisz jednak nauczyć się jeszcze trochę o tym dziwnym oddaniu, gdyż zawiera ono trzecią przeszkodę, przez którą pokój musi przepłynąć. Nikt nie może umrzeć, chyba że wybierze śmierć. Widzisz, znowu Jezus wraca do Ciebie. Powiedz, cała moc jest mi dana w niebie i na ziemi. Tak? A więc śmierć jest decyzją, choroba jest decyzją. Nawet jeśli w to nie wierzysz, tak jest skonstruowany umysł. Zawsze dostajesz dokładnie to, czego chcesz. Tak? Problem jest w tym, że przerzuciłeś ideę swojego umysłu na swoje ciało. Teraz myślisz, że ciało tobą rządzi. To nieprawda. Ciało jedynie dostaje rezultaty tego, w co wierzy umysł. Ciało jest niczym tak naprawdę. Ciało jest całkowicie neutralne. Jest tylko myślą w twoim umyśle. To umysł rządzi. I w umyśle, w rozpoznaniu swojej, z tym, że jesteś umysłem i tylko umysłem, rozpoznajesz swoją świętość. Rozpoznajesz, że nie możesz być skrzywdzony, ponieważ nie jesteś ciałem. Tak? Ale musi to zacząć od tego rozpoznania, że jesteś umysłem i dostajesz rezultaty swojego myślenia. Tak? Moc decyzji należy do ciebie. I skoro użyłeś całej mocy Boga do tego, żeby zaprzeczyć, żeby uwierzyć w śmierć, żeby uzasadnić tą cielesną tożsamość, to teraz możesz użyć dokładnie tej samej mocy, żeby zaprzeczyć śmierci, zaprzeczyć oddzieleniu, zaprzeczyć światu, który widzisz. Gdy to robisz, nie, kiedy mówię zaprzeczysz, nie mówię odrzucasz świat, który widzisz, wręcz przeciwnie, bierzesz za niego całkowitą odpowiedzialność. Tak? Ta negacja, czy to zaprzeczenie, jest totalnym zaprzeczeniem. Tak? Jest to podwójna negacja. Jest to rozpoznaniem, że ciebie oddzielonego nigdy nie było. Skoro zaprzeczyłeś, musisz zaprzeczyć swojemu zaprzeczeniu. To jest proste. I kiedy to zrobisz, rozpoznajesz, że nigdy nic nikomu, niczemu nie mogło zaprzeczyć. Że nigdy nie było oddzielenia. Tak? Musisz użyć mocy swojego umysłu, tu i teraz. A więc jeszcze raz, wracam do rozdziału 19. Nikt nie może umrzeć, chyba że wybierze śmierć. To, co wydaje się lękiem przed śmiercią, jest naprawdę jej powabem. Tak? Nieustannie przyciągasz śmierć do siebie, broniąc się przed nią. Wina również jest czymś, czego się lękasz i co wywołuje lęk. Niemniej jednak nie mogłaby mieć żadnej władzy nad nikim poza tymi, dla których ma powab i którzy jej poszukują. I tak jest również ze śmiercią. Została wytworzona przez ego i jej ciemny cień pada na wszystkie żywe istoty, gdyż ego jest wrogiem życia. Jednakże cień zabić nie może. Czymże jest cień dla żyjących? Tak? Dlatego właśnie powiedzieliśmy zaproś śmierć. To jest zwykły cień. Zapraszasz cień do siebie. Czy cień może cię skrzywdzić? W ten sposób, poprzez zaproszenie śmierci do swojego umysłu, tej projekcji, którą wrzuciłeś na zewnątrz z powrotem do swojego umysłu, rozpoznajesz, że nie możesz umrzeć. Że nie ma śmierci. Że jest tylko życie. Że nie jesteś ciałem. Cień zabić nie może. Czymże jest cień dla żyjących? Przechodzą przezeń i go nie ma. Co natomiast z tymi, którzy oddali się temu, by nie żyć, odzianymi w czerń grzesznikami, żałobnym chórem ego, odchodzącymi tak ociężale od życia, wlokącymi swoje łańcuchy i maszerującymi w powolnej procesji, która czci ich surowego władcę, Pana Śmierci. Dotknij któregokolwiek z nich łagodnymi dłońmi przebaczenia i patrz, jak spadają zeń łańcuchy razem z twoimi. Spójrz, jak odrzuca on czarny całun, który wdział na swój pogrzeb i usłysz, jak śmieje się ze śmierci. Dzięki twemu przebaczeniu może uciec przed wyrokiem, który grzech wydał na niego. To nie jest arogancja, to jest wola Boga. Cóż jest niemożliwe dla ciebie, który wybrałeś jego wolę jako swoją? Czymże jest dla ciebie śmierć? Nie jesteś oddany ani śmierci, ani jej władcy. Gdy przyjąłeś cel Ducha Świętego w miejsce celu ego, wyrzekłeś się śmierci, zamieniając ją na życie. To robisz tu i teraz wraz ze mną. Wyrzekasz się śmierci, zamieniając ją na życie. Co za przygoda. To jest twoją przygodą pójścia do wszechświata. To jest tą rewolucją w twoim umyśle. Zobacz. Potulnie szedłeś na rzeź i oto nagle słyszysz: nie muszę tego więcej robić. Mogę zaprzeczyć śmierci. Mogę odwrócić kierunek. Mogę wybrać życie. Zmartwychwstanie jest rewolucją. Miłość Boga w tym sensie jest kompletnym zrewolucjonizowaniem twojego umysłu. Tak? Życie wieczne jest zagrożeniem dla koncepcyjnej tożsamości. Tak? Koncepcyjna tożsamość boi się rewolucji życia. Boi się twojego wyboru życia. Dlatego kiedy wybierasz życie, świat ci powie: zostań tu ze mną, starzej się, choruj i umieraj, ponieważ tak po prostu jest. Ponieważ takie jest życie. Bóg nas tu postawił i musimy spełnić Jego wolę. I kiedy przyjdzie Mu ochota odebrać nam życie, to pójdziemy. Odejdziemy, tak? Być może w tej chwili widzisz bezsensowność tej idei, kompletną niedorzeczność takiego myślenia. To dobra oznaka, tak? Kiedy widzisz niedorzeczność takiego myślenia, ale to dopiero początek, tak? Wciąż musisz przemienić swój umysł, tak? To jest prawdziwa transformacja, ponieważ postawiłeś ciało tam jako przejaw idei oddzielenia w swoim umyśle, to teraz musisz włączyć tą ideę, musisz w jakiś sposób, musisz przemienić, zaraz przeczytamy to z listu do Koryntia, musisz przemienić to, co zniszczalne, w niezniszczalność, tak? To jest fizycznym zmartwychwstaniem. Wow. A więc ta twoja rewolucja jest twoim śmianiem się ze śmierci. Zaczynasz się śmiać z tego, czego przedtem się bałeś. Tak? Wow. Dzięki twemu przebaczeniu twój brat może uciec przed wyrokiem, który grzech wydał na niego. To nie jest arogancja, to jest wola Boga. Cóż jest niemożliwe dla ciebie, który wybrałeś jego wolę jako swoją? Czymże jest dla ciebie śmierć? Nie jesteś oddany ani śmierci, ani jej władcy. Gdy przyjąłeś cel Ducha Świętego w miejsce celu ego, wyrzekłeś się śmierci, zamieniając ją na życie. Wiemy, że idea nie opuszcza swego źródła, a śmierć jest tak samo wynikiem myśli, które nazywam ego, jak życie jest wynikiem myśli Boga. Czy widzisz? Widzisz to? Tak długo jak wierzysz w ego, w cielesną tożsamość, myśli nie opuszczają swego źródła. To jest wszystko, co widzisz. Dostajesz jedynie odzwierciedlenie tego źródła. Tego nieprawdziwego źródła, którym myślisz, że jesteś. Tak? Masz jednak prawdziwe źródło, którym jest Bóg, którym jest życie wieczne. I nie opuściłeś jego umysłu. Nie opuściłeś źródła. To jest podstawowa myśl, której naucza ten kurs. Myśli nie opuszczają swojego źródła. A więc nie mogłeś nagle zejść z życia do śmierci. I teraz sobie to przypominasz. Od ego przyszły grzech, wina i śmierć w sprzeciwie wobec życia, niewinności i woli samego Boga. Gdzież może być taki sprzeciw, jeśli nie w chorych umysłach tych, którzy są niepoczytalni, oddani szaleństwu i zawzięci przeciwko pokojowi nieba? Jedno jest pewne, wolą Boga, który nie stworzył ani grzechu, ani śmierci, nie jest, abyś był nimi ograniczony. On nie zna ani grzechu, ani jego następstw. Spowite w całuny postacie w orszaku pogrzebowym nie maszerują ku czci swego Stwórcy, którego wolą jest, aby żyły. Tak? Spowite w całuny postacie w orszaku pogrzebowym nie maszerują ku czci swego Stwórcy. Maszerują ku czci śmierci. Maszerują ku czci ego. Maszerują ku czci tej oddzielonej tożsamości. Wolą Boga jest, abyś żył. One nie stosują się do jego woli, one się jej sprzeciwiają. I czymże jest to w czerń odziane ciało, które chcą pogrzebać? Ciało, które oddali śmierci, symbol zepsucia, ofiara złożona grzechowi, ofiarowana mu po to, aby na nim żerował i utrzymywał się przy życiu. Rzecz potępiona, przeklęta przez swego wytwórcę i opłakiwana przez każdego żałobnika, który widzi w niej siebie. Ty, który wierzysz, że skazałeś na to Syna Bożego, jesteś arogancki. Ty natomiast, który chciałbyś go wyzwolić, jedynie czcisz wolę jego Stwórcy. Arogancja grzechu, duma winy, grobowiec oddzielenia, to wszystko jest częścią twego nierozpoznanego oddania śmierci. Tak? A więc nie jest arogancją wyrzeczenie się śmierci. Nie jest arogancją powiedzieć, jestem światłem świata, jestem synem Boga, jestem niewinny, nie mogę umrzeć. To jest potwierdzenie woli Boga, którą jest twoje życie. Arogancją jest zaprzeczenie woli Boga. Arogancją jest utwierdzanie tej cielesnej tożsamości śmierci. Wow. Arogancja grzechu, duma winy, grobowiec oddzielenia, to wszystko jest częścią twego nierozpoznanego oddania śmierci. Błysk winy, którą obłożyłeś ciało, zabija je. Ego bowiem zabija to, co kocha, za posłuszeństwo sobie. Tego jednak, co nie jest mu posłuszne, zabić nie może. Tak? I to jest twoją rewolucją. Przestajesz być posłuszny ego. Przestajesz być posłuszny własnej myśli oddzielenia. Znaczy widzisz, ponieważ wytworzyłeś ciało, teraz zostanie mu dany inny cel. Widzisz, nie zostaje tak naprawdę ci nic odebrane. Będziesz mógł użyć ciała, które do tej pory używałeś do ataku, dla celów komunikacji. Posłuchaj dalej. Masz jeszcze inne oddanie dla ciała, które zachowałoby je nieulegającym zepsuciu i doskonałym dopóki będzie użyteczne dla twego świętego celu. Ciało nie umiera, tak samo jak nie może czuć. Nie czyni niczego. Samo z siebie nie jest ani psujące się, ani nieulegające zepsuciu. Jest niczym. Jest wynikiem maleńkiej, szalonej idei zepsucia, którą można naprawić. Albowiem Bóg odpowiedział na tę niepoczytalną ideę swą własną ideą. Odpowiedzią, która go nie opuściła. I dlatego uświadamia ona Stwórcę, każdemu umysłowi, który usłyszał jego odpowiedź i ją przyjął. Tobie, który jesteś oddany temu, co nie ulega zepsuciu, co nie ulega zniszczeniu, poprzez twoje przyjęcie została dana moc wyzwalania z zepsucia, wyzwalania z tego, co zniszczalne. Czyż może istnieć lepszy sposób nauczania pierwszej fundamentalnej zasady w kursie cudów, niż ukazanie ci, że ten, który wydaje się najtrudniejszy, może zostać dokonany jako pierwszy? Ciało może służyć jedynie twemu celowi. Będzie zdawało się takim, jakim będziesz je widział. Śmierć, gdyby była prawdziwa, byłaby ostatecznym i całkowitym zerwaniem komunikacji, co jest celem ego. I na chwilę tylko przejdę do listu do Koryntian. Zobacz, to dokładnie to samo mówi święty Paweł w liście do Koryntian o tym niezniszczalnym, niezepsutym ciele. Zapewniam was, bracia, że ciało i krew nie mogą posiąść Królestwa Bożego, tak? Potwierdza to nicość ciała. I że to, co zniszczalne, nie może mieć dziedzictwa w tym, co niezniszczalne. Ale posłuchaj dalej. Oto ogłaszam wam tajemnicę. Nie wszyscy pomrzemy, lecz wszyscy będziemy odmienieni. W jednym momencie, w mgnieniu oka, na dźwięk ostatniej trąby, zabrzmi bowiem trąba, umarli powstaną nienaruszeni, a my będziemy odmienieni. Słuchasz? Trzeba, ażeby to, co zniszczalne, przyodziało się w niezniszczalność, a to, co śmiertelne, aby się przyodziało w nieśmiertelność. On nie mówi o... zombie z grobów, które powstaną i przeoblegą się w niezniszczalne. On mówi o tobie, tak? O tym zombie, który chodzi po tej ziemi, egzystując jako ciało, które ma się przyoblec w niezniszczalność. Zombie to ten, który nie wie, kim jest, tak? To jest ta postać śmierci. Tak? Żyłeś do tej pory w grobie czasu i przestrzeni, gdzieś, jak mówi Jezus, wdychając tą duchotę śmierci i teraz postanawiasz żyć, tak? I gdy postanawiasz żyć, gdy wybierasz życie, ciało przyobleka się w moc świętości, którą wybrałeś w swoim umyśle. I służy ci jako doskonały instrument komunikacji. Jesteś ze mną? Słyszysz mnie? Wow. Ci, którzy lękają się śmierci, nie widzą jak często, jak głośno ją przywołują i proszą, by przyszła i ocaliła ich przed komunikacją. Śmierć bowiem widziana jest jako bezpieczeństwo. Tak mówiliśmy o tym, a wreszcie sobie odpocznę. Nie, nie ma lekko. Będziesz powtarzał tę grę do momentu, aż się zmęczysz. Naprawdę się zmęczysz i nie będziesz wybierał śmierci jako ucieczki, ponieważ nie jest ucieczką. Masz tylko uciec poprzez wzięcie kompletnej odpowiedzialności i przemianę swojego umysłu. Wow. Śmierć widziana jest jako bezpieczeństwo. Wielki, ciemny Zbawiciel od światła prawdy. Odpowiedź na odpowiedź. Ten, który chce, aby głos przemawiający w imieniu Boga zamilkł. Usunięcie się w śmierć nie jest jednak końcem konfliktu. Końcem konfliktu jest jedynie odpowiedź Boga. Przeszkoda twej pozornej miłości dla śmierci, przez którą pokój musi przepłynąć, wydaje się ogromna. W niej bowiem leżą wszystkie tajemnice Ego, jego wszystkie dziwne narzędzia oszustwa, jego wszystkie chore idee i dziwaczne wyobrażenia. W niej jest ostateczny koniec zjednoczenia, triumf wytwarzania Ego nad tworzeniem, zwycięstwo braku życia nad samym życiem. Wow. Lęk przed śmiercią odejdzie, gdy jej urok ustąpi prawdziwemu powabowi miłości. Słuchasz, tu jest teraz, daję ci rozwiązanie. Prosto od Jezusa. Lęk przed śmiercią odejdzie, gdy jej urok ustąpi prawdziwemu powabowi miłości. Koniec grzechu, który spokojnie zagnieżdża się w bezpieczeństwie twojego związku, tak? Twojego świętego związku z twoim bratem poprzez przebaczenie, będąc chronionym przez twe zjednoczenie z bratem i gotowym, by urosnąć w potężną moc na rzecz Boga, jest bardzo bliski. Koniec grzechu jest bardzo bliski, jest tuż, tuż, teraz. Niemowlęctwo zbawienia jest starannie chronione przez miłość, zabezpieczane przed każdą myślą, która by je zaatakowała. I po cichu przygotowywane do wypełnienia wielkiego zadania, dla którego zostało ci dane. Twym nowonarodzonym celem opiekują się aniołowie. Miłuje go Duch Święty i chroni sam Bóg. On nie potrzebuje twojej ochrony. Widzisz, dlatego nie musisz się bronić. Dlatego Jezus mówi ci w swoim kazaniu na górze, nie stawiaj oporu złemu. Nie musisz się bronić. Twoja obrona była ciągłą obroną egzystencji, tak? Twoją ciągłą obroną ciała. Twoim ciągłą walką o przetrwanie. Nie musisz walczyć o przetrwanie, ponieważ nie jesteś ciałem. Jezus, dlatego ci Jezus powiedział, rozdaj wszystko i idź za mną. Kiedy rozdajesz wszystko, rozpoznajesz, że nie możesz umrzeć. Rozpoznajesz życie, którym jesteś. Słyszysz to? Rozdaj wszystko. Rozdaj wszelkie pojęcie, jakie masz o sobie. Nie trzymaj się niczego. Trzymanie się czegokolwiek jest trzymaniem się śmierci. Jest uzasadnianiem jej. O. Więc Duch Święty nie potrzebuje twojej ochrony. Ten cel nie potrzebuje twojej ochrony. On jest twój. Jest bowiem nieśmiertelny i w nim zawiera się koniec śmierci. Masz prawdziwy cel. Został ci dany prawdziwy cel. Zobacz, co za niesamowita rzecz. Jako człowiek nie miałeś... Może być może gdzieś podskórnie czułeś, że celem była śmierć, bo dążyłeś do śmierci. Wszystkie twoje plany kończyły się śmiercią. Ale tak naprawdę, ponieważ nie miało to do końca dla ciebie sensu, to gdzieś próbowałeś znaleźć sens w świecie. Próbowałeś znaleźć cel. Tak naprawdę nie mogłeś znaleźć celu. Byłeś bez celu. A teraz jest ci dawany prawdziwy cel. Jest nim życie. Jest nim bycie takim, jakim stworzył cię Bóg. Jest nim wypełnienie woli Boga. I ten cel jest równoznaczne z usunięciem tej koncepcyjnej tożsamości, co jest tym samym, co końcem śmierci. Jakież niebezpieczeństwo, tak, na zakończenie, posłuchaj, jakież niebezpieczeństwo może zagrażać temu, kto jest całkowicie niewinny? Cóż może zaatakować tego, kto jest bez winy, tak? Dopowiedzmy, co może zaatakować tego, który rozdał wszystko, tego, który się nie broni? Jakiś lęk może wkroczyć i zakłócić pokój bez grzeszności? To, co zostało ci dane, nawet w swym niemowlęctwie, w pełni komunikuje się z Bogiem i z tobą. W swych maleńkich rączętach, w doskonałym bezpieczeństwie, trzyma i ofiarowuje ci każdy cud, którego dokonasz. Cud życia jest wieczny, narodzony w czasie, lecz pielęgnowany w wieczności. Spójrz na to niemowlę, któremu dałeś miejsce spoczynku poprzez przebaczenie swojemu bratu i ujrzyj w nim wolę Boga. Oto odrodzone dziecię z Betlejem. Słuchasz? Oto odrodzone dziecię z Betlejem. A każdy, kto daje mu schronienie, podąży za nim, ale nie do krzyża, a do zmartwychwstania i życia. I to dziś wybieram. I to dziś wybieramy razem. Nie będziemy się więcej krzyżować. Wybieramy zmartwychwstanie. Wybieramy życie. I rozpoznajemy, że istniało zawsze tylko życie, że nigdy nie mogliśmy się sprzeciwić woli Boga. To wszystko, co mam na dzisiaj. Co za radosna nowina. Nie mogę umrzeć. Ponieważ Syn Boga jest nieśmiertelny. Jest niewinny. I spoczywa w doskonałej niewinności. I rozpoznaję tą niewinność teraz poprzez przebaczenie mojemu bratu. Dziękuję. Niech Bóg nas błogosławi. Każdego z nas.